Dzień dobry, bardzo zapraszam już wszystkich uczestników tego panelu do zajęcia miejsc i już niedługo będziemy zaczynać.
Zapraszam. Raz, raz. Witam Państwa ponownie. Szanowni Państwo, zmiany we franczyzie, ustawowa regulacja i nowe wyzwania. To jest kolejny temat naszego panelu w strefie SGH. Ja chciałbym zaprosić do udziału w dyskusji panią Annę Borys z McDonald's Polska, Impact Director w McDonald's Polska. Wiem, że gdzieś jest z nami pani dyrektor. To zapraszam, jeżeli mnie pani dyrektor słyszy. Pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Pan Bartosz Sowier, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawcy RP, też wiem, że gdzieś z nami był, ale nie ma. No to mam nadzieję, że jednak dołączy. I pan Marcin Sławecki, szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości. Czy jest z nami? A to możemy zaprosić pana dyrektora tutaj już do nas, do środka. Czekamy na pana Marcina Sławeckiego, dyrektora Departamentu Analiz, szefa Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości. Czy pan Bartosz Sowier już do nas dołączył tutaj w strefie SGH? Dzień dobry. Piotr Maślak, zapraszam serdecznie. Jest z nami pan dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawcy RP. Jest, widzę, że pan dyrektor Gabinetu Politycznego. Zapraszam, panie dyrektorze. Zapraszam. Pani Anna Borys, Impact Director w McDonald's Polska, także zapraszam. Dzień dobry, pani dyrektor, proszę gdzieś przysiąść. Dzień dobry, panie dyrektorze. Nie, tutaj u nas pełna swoboda w wyborze miejsca, tak żeby każdemu było wygodnie. Panie rzeczniku, zapraszam, bo my już zaczynamy nasz panel, to może za chwilę państwo sobie w przerwie w kuluarach porozmawiają, gdyż my tutaj w strefie SGH mamy taką zasadę, która jest mi akurat bliska i bliska mojemu sercu zawodowo, jako że jestem dziennikarzem radiowym w strefie SGH, też dzisiaj, wczoraj i jutro tym najważniejszym decydentem będzie zegar, który odlicza czas naszych kolejnych paneli. Według różnych szacunków liczba osób zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce to jest około 500 000 osób i przez całe lata, szanowni państwo, rozwoju tego segmentu prowadzenia działalności publicznej, chyba od początku pojawienia się pierwszych sieci franczyzowych trwała taka debata o potrzebie regulacji franczyzy, która w polskich warunkach wciąż jest nieuregulowaną umową. Jeżeli mówię coś nie tak, to proszę mnie za chwilę sprostować. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który ma wprowadzić standardy i wzorce postępowania w relacjach między franczyzobiorcami a franczyzodawcami. Jakie są te najważniejsze aspekty? Tu się zwracam do pana dyrektora. Proszę, proszę, każdy powinien mieć swój mikrofon.
Dziękuję bardzo, przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem panu redaktorowi oraz Szkole Głównej Handlowej podziękować za to zaproszenie do dzisiejszego panelu. Cieszę się bardzo przede wszystkim, że występujemy w tym gronie, który jest nam gronem znanym, bo kiedy rozpoczęliśmy pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, a tak naprawdę tutaj po zachętach rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, kiedy rynek niestety nie dokonał samoregulacji, podjęliśmy pracę w ministerstwie. Za cel wziąłem sobie to, aby być cały czas w kontakcie z branżą, aby te regulacje, które przygotowujemy od momentu prac legislacyjnych, budowania zarysu takiego koncepcyjnego przepisów, następnie przez budowę samych założeń do projektu, a następnie samego projektu, być w kontakcie z branżą i wsłuchiwać się w głos branży. I tutaj myślę, że wszyscy możemy się z tym zgodzić, że dzisiaj franczyza to dobry biznes na trudne czasy. Dobry biznes, który daje poczucie gwarancji i bezpieczeństwa dla franczyzodawców, że mogą rozwijać swoje sieci, zacząć dominować rynki, na których działają, ale także dla franczyzobiorców, którzy startując ze swoimi pomysłami, swoją chęcią, zdolnościami, umiejętnościami na rynku mają ogromne wsparcie podmiotów, które już na tym rynku zdobyły pewną pozycję. Natomiast franczyza to nie może być pańszczyzna i franczyza musi być tym biznesem, który pozwoli się rozwijać zarówno jednej stronie, tej najczęściej słabszej, czyli franczyzobiorcy, którzy jest czasami jakby w tej pozycji nieuprzywilejowanej, ale także franczyzodawcy. I tutaj bardzo cieszę się, że po raz kolejny możemy rozmawiać. Dzisiaj jesteśmy na etapie przyjmowania i analizowania uwag, które wpłynęły ze strony branży już na poziomie takiej części procesu legislacyjnego, czyli konsultacji międzyresortowych i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tak jak od początku współpracowaliśmy z branżą i przyjmowaliśmy uwagi branży, tak również na tym etapie Państwa uwagi do projektu, który zaprezentowaliśmy, będą przyjęte, więc to, co pójdzie dalej w kolejnych pracach rządowych i mam nadzieję zostanie przyjęte przez rząd jeszcze przed końcem obecnej kadencji, to będzie projekt nie tylko ministerstwa, nie tylko projekt rządowy, ale projekt całej branży. Zostałem zapytany, bo pan redaktor...
Tak, konkretne aspekty, a rozumiem, że pan, panie dyrektorze, przedstawił ten etap, na którym są prace, no to będziemy pewnie do tych prac wracali, także w kontekście tych szerokich konsultacji, które tutaj się toczyły, ale tak naprawdę to powinienem chyba zacząć od takiego pytania, na ile takie regulacje... Trochę oczywistego, ale jednak trzeba je zadać dla naszych widzów i tu na sali i tych, którzy oglądają nas online. Na ile takie regulacje w ogóle były potrzebne? I tu poproszę pana rzecznika o opinię w imieniu przedsiębiorców tych małych, a za chwilę panią dyrektor o perspektywę franczyzodawcy.
Wolny rynek jest najlepszym instrumentem działania przedsiębiorców, przedsiębiorczości, no ale nie zawsze ten wolny rynek daje skutki pozytywne, no bo w momencie, kiedy mamy pewną przewagę dominującą podmiotów na rynku, no to ten rynek może się także przekształcać w monopol. I wtedy już i dla konsumentów, i dla gospodarki dobrze nie jest. I tutaj oczywiście nie można mówić o monopolach. Tutaj jest wiele podmiotów, które udzielały franczyzy. Tutaj jak pan dyrektor gabinetu przed chwilą pana ministra sprawiedliwości powiedział, no franczyza jest dobrym instrumentem, gdyby była złym, to też by się na rynku nie utrzymała, prawda? Więc tutaj nie dyskutujemy, czy to jest coś złego. To jest coś dobrego, tylko że w momencie, kiedy ten podmiot dominujący wykorzystuje swoją pozycję i próbuje tak określić warunki współpracy, aby one były maksymalnie korzystne dla udzielającego franczyzy, ale niekoniecznie dobre dla franczyzobiorcy, no to trzeba jednak tutaj wejść w ten proces i bardzo wielu małych przedsiębiorców się do mnie zwracało, że jednak przy takim prawie, jakie mamy, część oczywiście franczyzodawców wykorzystuje, na przykład nie przedstawiając umowy wcześniej przed podpisaniem, do zapoznania się przez franczyzobiorcę, czy wprowadzając bardzo długie okresy wypowiedzenia, czy długie okresy zakazu konkurencji, które powodowały, że ten...
Kryte opłaty się też pojawiały, jak rozumiem.
Tak, no generalnie rzecz biorąc próbowaliśmy na początku zastosować rynkowe zasady, czyli zrobić kodeks dobrych praktyk. To także przy błogosławieństwie ministerstwa, które nas zachęcało do tego, żebyśmy się jako środowisko porozumieli. Przy rzeczniku powstał taki zespół, który bardzo długo pracował nad tymi dobrymi praktykami i w sumie wypracował dużo dobrych rzeczy. No rozbiliśmy się o te właśnie terminy wypowiedzenia i terminy obowiązywania zakazu konkurencji. Tutaj część rynku nie chciała się zgodzić na zapisy maksymalnie 3-miesięczne. Stąd Ministerstwo Sprawiedliwości musiało wziąć sprawy w swoje ręce. I tu bardzo dziękuję za tą inicjatywę, bo rzeczywiście no, nie dogadaliśmy się, nie potrafiliśmy dojść do porozumienia. W związku z tym była potrzeba stworzenia projektu ustawy i ten projekt jest szeroko konsultowany. konsultowany. On zawiera też te wszystkie rzeczy, które wypracował zespół przy rzeczniku, ale też jeszcze kilka rzeczy nowych, doprecyzowujących. I wygląda na to, że gdyby ten projekt udało się jeszcze w tej kadencji, chyba się już nie uda, tak? Ale no niech to będzie przygotowane dla następnego rządu, następnego parlamentu. Czy się uda? Nie uda się, bo już nie będzie.
No to zobaczmy. Na razie
zobaczymy. Tak, byłoby to doskonałe rozwiązanie w mojej ocenie.
Panie rzeczniku, to jeszcze perspektywa, jeżeli pan dyrektor pozwoli, no franczyzodawcy, czy też przedsiębiorców, franczyzodawców szerzej, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie do tego panelu jako głos franczyzodawcy, ale też systemu, który ma 70-letnie doświadczenie w prowadzeniu franczyzy na ponad 120 rynkach i robi to skutecznie. W Polsce jesteśmy od 31 lat. Działamy w modelu franczyzy, zawieramy z naszymi franczyzobiorcami umowy na 20 lat i bardzo poważnie podchodzimy do i procesu rekrutacji, onboardingu, czyli wdrażania do biznesu naszych franczyzobiorców, szkolenia, ale także bardzo partnersko współpracujemy. Franczyza to jest relacja między dwoma profesjonalnymi podmiotami, także trochę jest to inna relacja niż w przypadku nie wiem, ochrony konsumenckiej, gdzie ten, rzeczywiście ta dysproporcja jest bardzo wysoka. Tutaj mamy dwa podmioty profesjonalne, z których każdy w tej relacji ma swoją ważną rolę do odegrania.
Czy była potrzeba, pani dyrektor, uregulowania relacji między franczyzobiorcą a franczyzodawcą?
Ja mam perspektywę jednego podmiotu, który działa transparentnie i działa bardzo skutecznie w dobrym partnerstwie z franczyzobiorcami. My nie mamy problemu z brakiem regulacji, natomiast rozumiem, że franczyza jest pewnym modelem, sposobem podejścia do prowadzenia biznesu, które obejmuje bardzo szeroki obszar, bardzo szerokie spektrum branż i sektorów, bo to są firmy od, nie wiem, szkół językowych czy technologicznych startupów, które skalują się dzięki temu modelowi franczyzy, po hotele na przykład, czy restauracje McDonald's. Także tutaj uregulowanie takie precyzyjne podmiotów o tak zróżnicowanej skali jest ogromnym wyzwaniem. Także niezależnie od tego, jakby nie chciałabym wchodzić w dyskusję dotyczące aż tak szerokiego spektrum podmiotów, bo reprezentuję tylko jeden. Natomiast to, co jest ważne w tej regulacji, jeżeli ona ma być, to żeby ona była uniwersalna dla bardzo różnej skali i żeby była precyzyjna. To znaczy taka, żeby nie budowała barier w rozwoju biznesów, które się świetnie rozwijają.
Panie dyrektorze, tu się zwracam do pana dyrektora Bartosza Sowiera, pracodawcy RP, no bo pan uczestniczył także w tym gronie w konsultacjach społecznych. Tu były konsultacje, to też bardzo dobra informacja. No i pytanie, jak one wyglądały, jak one przebiegały z perspektywy pana jako reprezentanta pracodawców, czyli PSU.
Bez wątpienia w Polsce od lat mamy problem, tak w zasadzie kryzys dialogu społecznego, można powiedzieć, jeżeli chodzi o obszar ten regulacyjny, obszar tworzenia prawa. Konsultacje społeczne są często traktowane jako taki smutny, niefajny element blokujący pomysły legislacyjne, które przychodzą do głowy i opóźniające wdrażanie nowych przepisów. To jest tak naprawdę niewykorzystane dobrze narzędzie demokracji i troszeczkę nie rozumiemy dlaczego. Natomiast w tym przypadku, i to muszę tutaj absolutnie w Ministerstwo Sprawiedliwości pochwalić, od samego początku, od etapu tego analitycznego, jak stworzyć ten system, jak to uregulować, od samego początku byliśmy zapraszani do dialogu. Ale też zapraszani nie tylko po to, żeby pro forma odbyć takie rozmowy, ale faktycznie czuliśmy, że ten głos jest słuchany i te uwagi, które my jako pracodawcy przynosimy, reprezentując naszych członków, a skupiamy w naszych szeregach zarówno franczyzodawców, jak i franczyzobiorców, żeby były wysłuchane i żeby stworzyć wspólnie dobre prawo. Jesteśmy, tak jak pan dyrektor powiedział, na etapie już konsultacji projektu ustawy. mamy nadzieję, że ta dobra praktyka tworzenia prawa i ta niegrzeszność w jego tworzeniu dalej będą występowały. Przedłożyliśmy oczywiście do tego projektu szereg uwag, reprezentując naszych członków i liczymy dalej na dialog i na wprowadzenie tych propozycji. Wszystko to, żeby rozwijać biznesy, żeby tworzyć bezpieczne warunki do rozwoju tych biznesów, tak żeby ten biznes mógł swobodnie funkcjonować bez zbędnych ograniczeń.
To na ile pani dyrektor, tu będziemy tak wracali trochę, ale to nie jest zamierzone, na ile pani dyrektor te postulaty z pani perspektywy już zostały, już się z pani z nimi spotkała w tej projektowanej wersji ustawa, jakie są takie obszary, które jeszcze pani zdaniem albo powinny być doregulowane, albo po prostu powinny nie być uregulowane, a są tam takie zapisy?
Rzeczywiście ten proces konsultacji zaczął się bardzo wcześnie i tutaj też dziękuję ministerstwu za to, że uwzględniał głos przedsiębiorców w tym procesie. My bardzo chętnie uczestniczyliśmy w tym procesie po to, żeby ta regulacja była po prostu lepsza i żeby służyła nam i naszym franczyzobiorcom. Część naszych uwag została uwzględniona, część jeszcze nie. Natomiast to, co też... Jeśli chodzi o zakres tych uwag, to co jest ważne, to jest przede wszystkim precyzja i unikanie sytuacji, w których będziemy mieć zamieszanie i po prostu niejasności.
A są takie obszary?
Są takie obszary i my zgłaszaliśmy, teraz jesteśmy cały czas jeszcze w trakcie tego procesu. Proces konsultacji się zakończył. W tej chwili rozumiem, że ministerstwo jest w trakcie analizowania tych uwag, więc liczymy na to, że one zostaną uwzględnione. Natomiast są takie przykłady sformułowań, które przez swoją właśnie nieprecyzyjność mogą doprowadzić do tego, że trudno będzie bardzo zgodnie z tą regulacją działać.
Rozmawiamy na takim abstrakcyjnym dosyć poziomie, pewnie dla naszych widzów, a ja nie mam wątpliwości, że także franczyzobiorców, może franczyzodawców. Gdyby pani podała jakiś przykład.
Na przykład mamy wprowadzony dokument informacyjny, który sam w sobie jest potrzebnym dokumentem, ponieważ pozwala franczyzobiorcy zorientować się w sytuacji danej franczyzy, w tym, na czym ona polega jeszcze zanim zostanie mu przedstawiona umowa. I powinien de facto zawierać takie informacje, których w umowie nie ma. No i ten dokument na przykład wymaga od franczyzobiorcy oszacowania dochodów z tej franczyzy, co w przypadku franczyzy 20-letniej jest pewnym wyzwaniem, powiedziałabym, karkołomnym, dlatego że myślę, że nie ma sektora, jeżeli mówimy o sektorze gastronomicznym, to na pewno nie jest to możliwe, aby przy obecnej zmienności móc takiego szacunku dokonać i potem być z tego rozliczonym i z tym wiążą się jeszcze dodatkowo sankcje, więc to są i tutaj na przykład doprecyzowanie na jaki okres, czy to są, nie wiem, przychody na początku, czy przychody dotychczas, no pewne sformułowania, które pozwolą, które trochę urealnią to oczekiwanie. Jest jeszcze kilka takich rzeczy, w których my upatrujemy po prostu potrzeby korekty.
No to ta perspektywa przedsiębiorców i franczyzobiorców, tu pana rzecznika poproszę, a za chwilę pana dyrektora o to, jak pogodzić te dwie różne perspektywy.
No to właśnie przeciwne. Bardzo ważne jest przechodzenie od ogółu do szczegółu i tutaj dziękuję za tą wypowiedź, do której będę mógł się odnieść. Otóż pani powiedziała, że to jest stosunek między profesjonalistami, i z definicji przedsiębiorcy to tak wynika, ale w rzeczywistości, w praktyce to często bywa zupełnie inaczej. No bo to ten franczyzobiorca nie jest w stanie dokładnie określić warunków ekonomicznych, wyników ekonomicznych swojej firmy. To państwo jako, ja nie mówię o McDonaldzie, tylko do franczyzodawców, to państwo proponujecie lokalizację. To państwo proponujecie pewne zasady działania. W jaki on sposób jest w stanie sobie to wyliczyć? Przecież nie jest. Zwłaszcza, że rynek to jest zawsze gra zmiennych. To nie jest tak, że dzisiaj zastaliśmy sytuację rynkową i ona rzeczywiście może dawać szansę na ten sukces, ale za chwilę się okaże, że wybudowali autostradę w innym miejscu, przenieśli drogę, pojawiło się 5 konkurentów i ilość zmiennych jest tak duża, że zawsze może wystąpić sytuacja, że franczyzobiorca sobie nie poradzi. No i teraz w tych warunkach bez regulacji to było tak. Jak odnosimy sukces? Oczywiście nie wszyscy, tylko bywały takie przypadki. Jak odnosimy sukces? To się wszyscy cieszymy, pieniądze idą, każdy jest zadowolony.
Win-win.
Dokładnie. Ale jak się okazuje, że jest porażka na poziomie franczyzobiorcy, to często franczyzodawca mówił, to jest twój problem. To jest twój problem, zostaje z tym problemem. Nie mówię o McDonaldzie, mówię ogólnie. Więc to jest twój problem. W związku z tym ten problem się przemieniał w tragedię. Ponieważ jeżeli ten franczyzobiorca nie mógł opuścić organizacji, warunki rynkowe prowadziły do tego, że on miesiąc w miesiąc przynosił straty, więc on się zaczynał zadłużać, wpadał w spiralę zadłużenia, z której już się nie był w stanie wydobyć. I takich przypadków było bardzo wiele. Dlaczego ministerstwo się zdecydowało na tą pracę, próbę regulacji? Miało takie sygnały, tak jak i do mnie. To były nieszczęścia ludzi, całych rodzin. Do dzisiaj oni się nie mogą wydobyć z tego nieszczęścia. W związku z tym, ponieważ rzeczywiście trudno jest doprecyzować wszystkie zapisy, więc myśmy przyjęli u mnie w zespole, ze strony rzecznika, taką zasadę głosowania nogami. Jeżeli ci jest źle w tej organizacji, to musisz mieć możliwość jej opuszczenia. To też dobrze działa na tego, co jest silniejszy, bo on musi o tego słabszego dbać. Jeżeli to ma być win-win, no to proszę bardzo, to musimy dać maksymalnie pracę z jednej i z drugiej strony, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo jak ten mniejszy będzie widział, że nie zarabia tyle, co powinien, że jego firma przynosi straty, to musi mieć możliwość wyjścia. Bo nie możemy w XXI wieku robić systemu niewolnictwa. Jak mu się zapisało, że on ma okres wypowiedzenia półroczny, a jak mu się zapisało w umowie, że jeszcze zakaz konkurencji to jest 2 lata, no to co on ma zrobić ze swoim towarem, który ma, ze swoimi pracownikami, ze swoimi kredytami? No to wiadomo, że on tkwi w tej organizacji i popada w te wszystkie nieszczęścia. Więc gdybyśmy jednak wprowadzili jakąś tą zasadę głosowania nogami, to by była to najlepsza sytuacja. Jesteś zadowolony i jesteś w organizacji. Nie jesteś zadowolony, masz możliwość opuszczenia w takim czasie, żeby nie popaść w nieszczęście.
Za chwilę, panie dyrektorze, o to pogodzenie tych perspektyw, ale tu w takim razie o odpowiedź poproszę albo pana dyrektora Sowiela, albo panią dyrektor. Bo reprezentujecie, no pani dyrektor, jedną konkretną organizację.
Tak, tak, no trudno mi tutaj odnosić się do sytuacji,
lat.
Z którym nigdy nie miałam do czynienia. To, co nasza historia pokazuje i też wydaje mi się, że to jest kwestia dobrego wyboru franczyzodawcy, który ma historię, która pokazuje, że warto się z takim franczyzodawcą wiązać. My mamy za sobą historię pandemii, która dla naszego systemu była niezwykle trudną sytuacją, ponieważ nasz biznes był zamykany i de facto nie mógł funkcjonować przez wiele miesięcy. My z tego okresu jako system wyszliśmy wzmocnieni. Myślę, że pokazaliśmy tutaj i nasi franczyzobiorcy pokazali nam, ale my także naszym franczyzobiorcom, że możemy na siebie liczyć, że w długim okresie, że jesteśmy ze sobą nie tylko na dobre, ale również na złe i że widzimy ten biznes jako partnerstwo w długim okresie. 20 lat to jest długi okres czasu, dlatego bardzo starannie wybieramy naszych franczyzobiorców. Mamy już w tej chwili w naszym systemie drugie pokolenie, a więc dzieci naszych franczyzobiorców. Mamy też wielu nowych franczyzobiorców i no i wydaje mi się, że ta historia naszego systemu się po prostu broni i tutaj ale trudno to, mówić o jakiejkolwiek...
To zostawmy, przepraszam pani dyrektor, na chwilę w takim razie McDonalda, no bo to jest potężna instytucja, która pewnie nie może sobie zwyczajnie pozwolić na zastawianie różnego rodzaju pułapek na franczyzobiorców, bo to obciąża...
Nie widzimy takiej potrzeby.
No, a jak to wygląda z perspektywy innych franczyzodawców, mniejszych, gdzie ryzyko też jest trudniej zakumulować, jakoś zamortyzować, prawda?
Niewątpliwie ministerstwo wzięło sobie bardzo trudne zadanie, bo uregulować w przepisie wszystkie sytuacje przewidzieć i dogodzić wszystkim systemom franczyzowym, a mamy ich mnóstwo, będzie bardzo trudno. My głównie skupiamy tych raczej większych franczyzobiorców czy franczyzodawców też, natomiast te uwagi, o których mówił tutaj pan rzecznik i do których odnosiła się pani dyrektor, myślę, że są bardzo istotne i w dalszym dialogu powinniśmy wypracować taki przepis, żeby był akceptowalny przez wszystkie strony, i przez tych dużych, i przez tych małych. I myślę, że to w kolejnych etapach będziemy wypracowywać.
To na koniec chciałbym wrócić do pana dyrektora, bo no jak tu pogodzić te perspektywy? Gdzie jest ta granica, żeby nie wylać dziecka z kąpielą? Z jednej strony uregulować to, co niezbędne, ale z drugiej strony pozostawić pewną swobodę naturalnym mechanizmom rynkowym.
Kiedy zaproponowałem panu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro właśnie, mógł przewodniczyć tym pracom w ministerstwie, wiedząc, znając swoje doświadczenie z pracy u rzecznika małych i średnich przedsiębiorców właśnie nad tą samoregulacją, powiedział mi jedno, że ustawa ma być ustawą nie napisaną w gabinetach ministerstwa, ma być ustawą otwartą na rzecz biznesu i franczyzobiorców i franczyzodawców, ale też nie może być zamknięta na tą krzywdę. Pamiętam jak dziś, kiedy miałem przyjemność spotkać się z pokrzywdzonymi przez jedną z sieci franczyzobiorcami i pani opowiedziała mi historię swojego życia, gdzie nie była w stanie unieść tych problemów, które były związane właśnie z nieuczciwą franczyzą. Skończyło się to dramatyczną sytuacją, samobójstwem jej męża, bo wspólnie prowadzili przedsiębiorstwo. Akurat to był jedno z przedsiębiorstw, więc tutaj jest to ustawa, tak jak pan dyrektor powiedział, bardzo trudnym zadaniem, ale takim zadaniem, które wydaje mi się udało się zrealizować, bo wsłuchaliśmy się w głos branży, stworzyliśmy ogólne przepisy, które gwarantują, dają bezpieczeństwo dla franczyzobiorców, ale też pewną swobodę działalności dla franczyzodawców, gdzie te dwie siły mogą ze sobą współpracować na rzecz rozwoju swoich organizacji, swoich biznesów. I to był cel, który wydaje mi się jest spełniony. Natomiast możemy rozmawiać i cały czas będę otwarty na sugestie i uwagi co do precyzyjnych opisów, zapisów, tak aby to były przepisy, które pozwolą dalej w Polsce franczyzie się rozwijać na tym dynamicznym rynku. Ale te gwarancje, to było pierwsze pytanie pana redaktora, dokument informacyjny, gdzie są zapisane najważniejsze informacje dotyczące franczyzy, które pozwoli franczyzobiorcy ocenić, czy ta franczyza jest dla niego skrojona, czy ja sobie w tej franczyzie poradzę, ale to też musi być pewne odkrycie ze strony franczyzodawcy, pokazania pewnych danych, informacji, których pozwoli ocenić temu franczyzobiorcy, czy ja sobie z tą franczyzą, z tym biznesem poradzę. Nie będzie już tak, jak było i też takie głosy do mnie i do pana rzecznika na pewno spływały, że potencjalny franczyzobiorca dostawał kilkusetstronicową umowę do podpisania w dniu jej podpisania, kiedy musiał już decydować się. No nie ma możliwości zapoznania się, dlatego ten 14-dniowy termin na zapoznanie się z najważniejszymi elementami umowy, pewne gwarancje, o których mówiła już pani dyrektor, rozumiem, jest dla franczyzodawców tego zakazu konkurencji, tak aby osoba, której powierzycie państwo jako franczyzodawcy pewne know-how, wiedzę, doświadczenie, które wypracowaliście przez kilkanaście, niektóre sieci przez kilkadziesiąt lat swojego funkcjonowania, nie będą z dnia na dzień przyjęte na rynku. Dlatego też wsłuchanie się w głos rynku, przepisy, które mam nadzieję zostaną przyjęte jeszcze przez rząd w tej kadencji, a w następnej
już
przez
panie rzeczniku,
parlament
niestety, nie
spowodują, że franczyza będzie się rozwijała.
Jedno zdanie, żeby państwo to zrozumieli, ten zakaz konkurencji i tajemnica, zachowanie tajemnicy są dwie różne rzeczy, więc tajemnica ma być zachowana, tylko ma być, nie ma być zakazu konkurencji. Tak.
Ale to panie, przepraszam na emocje,
bo tutaj nie padło z pana dyrektora, to jest ważne.
w poziom takiej dyskusji też w pewnym sensie na temat lojalności franczyzobiorcy, który wypowie umowę, no bo co jest informacją, z której mogę skorzystać, zakładając kolejny biznes, a co jest informacją, którą wyniosłem dzięki wiedzy zgromadzonej przez lata od franczyzodawcy i przez franczyzodawcę, a to pewnie otworzyłoby nam pole do panelu, który mógłby trwać godzinę. A ja bardzo Państwu dziękuję za udział w tym panelu. Bardzo mi było miło Państwa gościć, a Państwa zapraszam, żebyście zostali z nami. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.